Gleba, roślina, zwierzęta to temat naszego dzisiejszego spotkania, a w zasadzie kontynuacja. Nasza pierwsza część o godzinie 18.15 zarówno na antenie Radia Maria, jak i telewizji trwa. Niezmiennie naszym gościem jest pan profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Panie profesorze, serdecznie witamy na antenie Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wszystkich pozdrawiam.
Cieszymy się obecnością pana profesora. Pierwsza część naszego spotkania jakże pokazała wagę tematu, który podejmujemy. Zachęcamy, zapraszamy już na wstępie tego spotkania radiosłuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Gleba, roślina, zwierzęta. Panie profesorze, może wprowadźmy tych spośród naszych drogich radiosłuchaczy, którzy nie mieli tej sposobności, aby uczestniczyć w pierwszej części naszego spotkania. Dlaczego taki temat i co w tym temacie się kryje? Gleba, roślina, zwierzęta.
No, rzuciliśmy tak hasłowo te trzy słowa po to, żeby przedstawić formę obrotu substancji odżywczych w środowisku. Wiadomo, że gleba jest źródłem substancji dla roślinności, która z kolei przy wykorzystaniu jej na pasze jest nośnikiem energii życia dla zwierząt. No i ten łańcuch się pięknie zamyka, bo przecież zwierzęta bytujące na pastwisku czy w gospodarstwie zostawiają również na pastwisku pewne elementy produkcji, elementy przemiany materii oraz procesów trawienia. W efekcie wraca dużo składników do gleby i ten łańcuch właśnie się w ten sposób zamyka. To jest takie rusztowanie funkcjonujące w gospodarce ekstensywnej, w tak zwanych systemach alternatywnych, które są coraz częściej wprowadzane ze względu na wyłączanie sporej ilości gruntów rolnych z użytkowania oraz w różnych kierunkach, a mianowicie przy rozbudowie infrastruktury, czy chociażby odłogowaniu, czy ugorowaniu gruntów, no wymagają one pewnej pielęgnacji. Stąd też ten obrót substancji między glebą, rośliną a zwierzęciem jest tutaj ważnym elementem zrównoważenia produkcyjnego, którego złamanie w jakimkolwiek momencie czy przekroczenie zakłóca tą równowagę, a przecież mówimy nie tylko o kwestiach produkcyjnych, ale również w sprawach związanych z dobrostanem zwierząt. Ten dobrostan zawsze będzie utrzymany w sytuacji, kiedy te trzy elementy będą pięknie współgrać. A to jest między innymi kierunek, który wyznacza nam zarówno encyklika Laudato Si, jak również to, co mówimy o zrównoważonej produkcji. Zrównoważenie, czyli tyle, ile zabieramy, tyle oddajemy. Wszyscy muszą w tym łańcuchu pokarmowym, łańcuchu obrotu substancjami pokarmowymi uczestniczyć. Wtedy będziemy mieli produkcję zrównoważoną.
Świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko powiedział: człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, a ekologia integralna jest nauką korzystania z zasobów przyrodniczych. I co więcej, zauważył, że zrównoważony rozwój ma swoje korzenie w chrześcijaństwie.
Oczywiście. Oczywiście, czyńcie sobie przyrodę poddaną. Tak było napisane. Tylko że nie można łamać pewnych zasad. Jeżeli w tym układzie któryś z czynników zrównoważonego rolnictwa czy zrównoważonej produkcji zostanie zachwiany, to wtedy zakłócamy ten układ zrównoważenia. I tu pan profesor Jan Szyszko bardzo często to podkreślał, że równowaga wszędzie jest czynnikiem zła i stanowi podstawę naszej chrześcijańskiej tradycji. Czyli krótko mówiąc, jeżeli będziemy dbać o zrównoważoną produkcję, wtedy nasze korzenie tylko się mogą umocnić. A żeby już dać taki przykład bardziej konkretny, no to w poprzedniej sesji mieliśmy do czynienia z wypowiedziami słuchaczy i tu w wielu wypowiedziach można było znaleźć elementy dotyczące pewnych kłopotów wynikających z utrzymaniem środowiska i wynikały one właśnie z tego, że ten układ zrównoważenia został zachwiany. Został przekroczony i od razu mamy konkretne konsekwencje z tego wynikające.
To, o czym mówimy, zrównoważony rozwój, to można powiedzieć, że zupełnie nowe podejście opierające się na rezygnacji z takiego modelu, można by to powiedzieć, linearnego, czyli weź, zużyj i wyrzuć, a przejście na model taki cyrkularny.
Tak. Weź, wykorzystaj i oddaj, a nie wyrzuć. I oddaj w takiej formie, żeby to, co oddajesz, było możliwe do ponownego wykorzystania. To jest ten obrót, który mówi o zrównoważonej produkcji. A więc no nie można wyrzucać. Trzeba zastanowić się, jak wprowadzić ponownie do środowiska w sposób bezpieczny.
W praktyce zrównoważony rozwój to wykorzystywanie zasobów przyrodniczych do rozwoju gospodarczego, ale zgodnie z zasadą racjonalnego ich użytkowania. I tutaj powstaje pytanie, jaka jest tutaj rola człowieka?
Właśnie kluczowa. Bo człowiek może zadziałać zarówno w kierunku zachwiania równowagi, jak też i utrzymania równowagi i zrównoważonego rozwoju. No tu najlepszym przykładem są systemy alternatywnej produkcji zwierzęcej. Przecież człowiek działając w sposób aktywny również rozbudowuje na przykład infrastrukturę, czy telekomunikacyjną, czy komunikacyjną. Wyłączane są spore obszary z użytkowania. No i w zasadzie można powiedzieć, że człowiek to zabrał. Ale pojawiają się ściśle określone problemy w tej sytuacji. No dobrze, są te tereny zabrane, one są użytkowane w inny sposób, ale ich utrzymanie wiąże się z pewnymi nakładami kosztów i tutaj wiele rzeczy się na przykład marnuje. No chociażby na poboczach dróg, autostrad my mamy sporo dostępnej paszy dla zwierząt gospodarskich, trawożernych. One mogłyby śmiało to wykorzystać i oddać człowiekowi część produktów, które same wytwarzają, czy które można od nich uzyskać. I ta zastępczość działania człowieka jest tutaj decydująca, bo jeżeli nie będziemy dbać o to, żeby utrzymać przyrodę, utrzymać układ zrównoważonego obrotu składników pokarmowych, no to działamy na swoją szkodę. Tak jak w poprzedniej edycji naszej rozmowy niedokończonej mówiono o wylewaniu gnojowicy na pola. No to jest klasyczny przykład braku zrównoważenia, bo i chociażby te odchody poprodukcyjne powinny być w określonym okresie, który jest wyznaczony przez przepisy prawa, jak też w określonej ilości. Wszystkie przekroczenia prowadzą do konkretnych kłopotów, jeśli chodzi o utrzymanie środowiska. A za to jesteśmy odpowiedzialni. Odpowiedzialni nie tylko dzisiaj, No ale jeżeli będziemy dbać o chociażby bioróżnorodność i zasoby przyrodnicze, no to przy odrobinie aktywności i szczęścia możemy to przekazać następnym pokoleniom, również w użytkowanie na zasadach właśnie zrównoważonej produkcji.
Polskie tradycyjne i takie jeszcze mało schemizowane rolnictwo jest naszym wielkim bogactwem. A jak, panie profesorze, można by je scharakteryzować pod względem zrównoważonego rozwoju?
No, tutaj posłużę się słowami pana profesora Jana Szyszko. On bardzo wysoko cenił naszą produkcję rolniczą, stan naszego środowiska, gdyż mimo pewnego, jak to mówiono, dystansu w stosunku do produkcji zachodnioeuropejskiej i uwarunkowań zachodnioeuropejskich, utrzymaliśmy właśnie ten zrównoważony obrót składników pokarmowych, który determinuje sprawę utrzymania środowiska i wpływa na produkcję zdrowej żywności. To jest kolejny obszar, jeśli chodzi o działanie człowieka, fantastyczny skądinąd, że nasza produkcja, mimo że może dotyczyć niższego poziomu, czy niższych plonów, czy niższych efektów, ale jednocześnie pod względem zdrowotnościowym, jak też i pod względem jakości do przetwórstwa, stanowi wspaniałą żywność, z której my na szczęście możemy korzystać. I nie wiem, czy do końca doceniamy to szczęście, które nas mimo wszystko spotyka, że takie zasoby żywnościowe posiadamy. Tego już na Zachodzie nie ma. Dominuje produkcja bardzo intensywna. Wszystko jest nastawione na zysk, a nie na zrównoważenie obrotu. I w tym układzie, powiedzmy sobie, tu rodzi się pewien dystans zupełnie innej natury, jakbyśmy się mogli spodziewać, no bo tam mają dużo żywności, ale nie do końca ona może być zdrowa, a u nas siłą rzeczy głównie właśnie zdrowa żywność dominuje dzięki strukturze i dzięki układu gospodarstw rolnych, jaki w naszym kraju posiadamy.
I trzeba nam w tym kontekście także pamiętać o takim patriotyzmie, który przejawia się właśnie na tym, aby zaopatrywać się w polskie produkty. Też należy i warto na to zwracać uwagę. Ale panie profesorze, pan wspomniał również o krajach Europy Zachodniej i o tej produkcji rolnej, która nastawiona jest na zyski. Takie, ujmijmy to, żyłowanie natury, aby tylko był jak największy zysk. Do czego może to doprowadzić?
No doprowadzić może do dewastacji środowiska. No przecież użytkowanie intensywne, na przykład w monokulturze, on nie daje dobrego wpływu, jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko. Kiedyś słyszałem w audycji telewizji TVP Info wypowiedź ministra Ardanowskiego, który wskazał, że w Wielkopolsce jest chlewnia, która opiera się na zakupie prosiąt z Danii, pasza jest sprowadzana z Niemiec, a wytuczane zwierzęta są tylko w Polsce. I to ma być polski produkt. Oczywiście on bardzo odbiega jakościowo od tego, co wytwarzają nasi producenci trzody chlewnej w oparciu na przykład o rasy rodzime. Taka intensywna produkcja to może prowadzić do zachwiania patriotyzmu lokalnego, regionalnego, no bo jest tu czynnik komercyjny, który stymulowany jest dyskiem i te elementy właśnie takie tożsamościowe mogą ulec znacznemu zatarciu. Natomiast u nas istnieje wspaniała możliwość odkopania, że tak powiem, tradycyjnych produktów, które zależne są od regionu. I zarówno pod względem produktów rolniczych, jak i sposobu przetworzenia tych produktów, my uzyskujemy tutaj wspaniałą żywność, która jest dostępna w układach regionalnych, lokalnych. I to jest piękne posunięcie, które prawdopodobnie będzie coraz częściej się rozwijało i coraz częściej będzie oddziaływało na nasze społeczeństwo. I teraz wracając do tego, o czym żeśmy na początku powiedzieli, o takim patriotyzmie produkcyjnym. Rzeczywiście w ten sposób promujemy sami siebie. Jednocześnie dajemy pracę naszym producentom. I musimy tylko zadbać o to, żeby te wpływy czy te oddziaływania kapitału zewnętrznego nie były tak mocne, bo tu chodzi o zysk. Tu chodzi o zysk, a przez to możemy ponieść straty zarówno na produkcie regionalnym, jak też i na naszej tożsamej produkcji żywności, wyrobów kulinarnych. Przecież tradycje mamy fantastyczne w tym zakresie. I tego trzeba pilnować, to trzeba pielęgnować i tym się przeciwstawić właśnie tej komercjalizacji produkcji rolniczej, żeby nie utracić naszych korzeni tożsamościowych w dziedzinie produkcji żywności.
Europejskie rolnictwo staje się coraz bardziej intensywne, coraz bardziej uprzemysłowione. Czy te tendencje pan profesor obserwuje także w Polsce?
Są one widoczne w Polsce i też daje się zauważyć występowanie gospodarstw wielkoobszarowych, ale trzeba tu powiedzieć, wrócić do tego, co żeśmy mówili na początku. Mamy naprawdę jeszcze dużo drobnych gospodarstw rodzinnych, które tą sytuację mogą uratować i trzeba się przeciwstawić temu, żeby te gospodarstwa nie zniknęły z naszej mapy rolniczej, no bo utracimy naprawdę bardzo dużo. Utracimy nasz dorobek, czy to hodowlany, czy produkcyjny, czy kulinarny. I na to nie można po prostu pozwolić. Tu wbrew pozorom pandemia koronawirusa powstrzymuje tą ekspansję właśnie tych intensywnych gospodarstw, a jednocześnie stymuluje czy pobudza drobną, lokalną przedsiębiorczość właśnie do wytwarzania takich produktów, które głęboko są zakorzenione w naszej tradycji. Przede wszystkim są to produkty smaczne, dobre i wpływają generalnie bardzo pozytywnie na całość funkcjonowania naszego społeczeństwa, no bo bardzo często tego typu produkty są pewnym takim stymulatorem zainteresowania chociażby turystów, którzy przyjeżdżają, żeby coś oryginalnego spróbować. I tym powinniśmy się cieszyć i to powinniśmy w taki sposób rozwijać.
Panie profesorze, a w jaki sposób wpływa na polskie rolnictwo wspólna polityka rolna Unii Europejskiej?
Czy taki sposób wpływa w Unii Europejskiej? No mnie się wydaje, że Unia Europejska już poszła trochę dalej. No i mają z tym problem. Bo w wielu przypadkach nie mogą wrócić do korzeni, jak to można powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby w dziedzinie produkcji zwierzęcej tworzono szereg nowych linii zwierząt, które charakteryzowały się wysoką produkcyjnością i z czasem doszło do tego, że rodzime rasy zwierząt gospodarskich wyginęły, czy zostały w znaczącym stopniu ograniczone. A przecież właśnie te rodzime rasy charakteryzują się walorami specyficznymi, smakowymi i predyspozycyjnymi do przetwórstwa. Myślę, że tu można podać pewien przykład z mojego takiego podwórka owczarskiego, jak myśmy uratowali hodowlę jednej rasy naszym sąsiadom, Niemcom. W latach 60. sprowadzaliśmy do naszego kraju spore ilości rasy Lein, którą wykorzystywano do tworzenia różnego typu owiec. Wytworzono szereg ras, które do dnia dzisiejszego egzystują w naszej hodowli. Co zrobili Niemcy? Niemcy tą rasę zaczęli udoskonalać i w pewnym momencie utracili jej predyspozycje, zarówno zdrowotne, jak i predyspozycje przetwórcze. I co się okazało? Okazało się, że w momencie, kiedy już nie mieli ani jednej sztuki tej rasy, która była dawnego rodzimego typu, wyjątkowo dobrze znosząca trudne warunki środowiskowe, a z nowym typem tego szlajna niemieckiego wtedy zaczęły się pewne problemy natury zdrowotnej. Wtedy poszli po rozum do głowy i zaczęli kupować tego lajna z Polski na odbudowę swojego pogłowia. I oni mają tej rasy. I oni mieli szczęście, że w tym przypadku w Polsce zachował się właśnie ten typ stary owcy tej rasy. Bo gdyby tego nie było, no to nie mieliby szans do powrócenia do swojego pierwowzoru. W chwili obecnej już dbają o to i tą rasę pielęgnują i nie pozwalają jej na wyginięcie. Natomiast tutaj widzimy, jak może ta intensyfikacja i jednostronne spojrzenie do zwiększenia poziomu produkcyjnego, jakie może efekty wywołać? Może wywołać efekt antytożsamościowy czy przeciwtożsamościowy, że goniąc za zyskiem utracono pewne zasoby bioróżnorodności, no i mając trochę szczęścia, tam odzyskano to i w tej chwili jest ta rasa pielęgnowana. Natomiast u nas w Polsce generalnie my aż takich problemów mimo regresu pogłowia to nie mamy. Pielęgnujemy nasze rasy rodzime, dbamy o ich walory, zarówno zdrowotnościowe, jak i później przydatność do przetwórstwa kulinarnego, ale rozwój tych ras jest mocno związany z regionem, z lokalizacją konkretną, no i lokalne społeczności mogą z nich korzystać. A więc wracamy znowu do tego, co pan profesor Szyszko wielokrotnie nam powtarzał. Zasoby przyrodnicze, zachowanie bioróżnorodności. To jest podstawa zachowania zrównoważonej produkcji rolniczej i jednocześnie wsparcia dla pewnych tradycji czy oddolnego ruchu tożsamościowego.
W Piśmie Świętym czytamy: czyńcie sobie ziemię poddaną. I w tym kierunku postępując można bardzo sprawnie, ale i z korzyścią powiązać produkcję zwierzęcą, chociażby z klimatem, pielęgnacją krajobrazu, użytków i innych elementów. Jakie korzyści ekologia czerpie z właściwego wykorzystania zwierząt gospodarskich?
No właśnie przez wykorzystanie, bo myśmy do tej pory mówili na temat wykorzystania zwierząt gospodarskich pod kątem potrzeb człowieka. Natomiast jeżeli spojrzymy na układ środowiska, no to odpowiednie wykorzystanie zwierząt, ono wpływać może na poprawę walorów środowiskowych i w tym kierunku tworzone są różne systemy utrzymania, żeby pewne tereny wykorzystać. No, my to nazywamy alternatywnymi systemami produkcji zwierzęcej, które wynikają w zasadzie z potrzeby pielęgnacji krajobrazu i obszarów wyłączonych z użytkowania rolniczego poprzez rosnący udział gruntów nieużytkowanych oraz powstaje nowa wartość, wartość walorów estetycznych otoczenia wynikających z potrzeb człowieka. W tym celu potrzebne są zwierzęta, które pomogą właśnie w utrzymaniu tak wspaniałego oglądu naszego krajobrazu. Bardzo dobrze, że ojciec wspomniał o krajobrazie i jego walorach i jego ogromnym znaczeniu, jeśli chodzi o nasz sposób życia i korzystania z tego środowiska, a nawet z rekreacji, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład na terenach górskich my mamy do czynienia z obiektami sportowymi, które w kapitalny sposób mogą służyć jako źródło paszy, czyli podwypas. No możemy powiedzieć, że machnijmy ręką, będziemy tutaj pielęgnować te obiekty za pomocą maszyn, owce czy tam inne zwierzęta są nam niepotrzebne. No i tutaj powstaje pewien błąd, bo zwierzęta nie tylko wyjadają tą trawę, ale one przede wszystkim pielęgnują zbocze. Tutaj nie tylko chodzi o to, że pobierają tą paszę po to, żeby wzmocnić ruń właśnie pastwiskową czy ruń tego obiektu, ale również poprzez wzmocnienie tej runi powstaje jak gdyby wtórna ochrona górotworu. Dlaczego tak mówię? Bo wzmocniona ruń, która jest wypielęgnowana na zboczu, przeciwstawia się na przykład wypłukiwaniu przez deszcze. I wręcz przeciwnie, nawet chłonie trochę, wyłapuje trochę wody i przez to ta erozja gór nie jest tak szybka i jest w znaczący sposób przyhamowana. Natomiast pod względem walorów estetycznych, o których tutaj mówimy, akurat ta potrzeba coraz bardziej się rozwija, jeśli chodzi o potrzeby człowieka. Ona tutaj jest w pełni zabezpieczona i takie połączenie jest niezwykle korzystne i niezwykle potrzebne. Zresztą, jeśli chodzi o pielęgnację otoczenia i pielęgnację krajobrazu, no to przecież możemy różne zwierzęta gospodarskie wykorzystać chociażby do pielęgnacji obiektów infrastrukturalnych. No żeśmy sobie mówili w poprzednim spotkaniu, że możemy pielęgnować na przykład w ten sposób poprzez wypas groble stawów rybnych. Ale nie tylko. Okazuje się, że wspaniała przydatność zwierząt gospodarskich znajduje zastosowanie przy pielęgnacji różnego typu grobli, wałów przeciwpowodziowych. Tutaj mistrzami w zagospodarowaniu właśnie tego typu terenów to są Holendrzy, którzy mimo niewielkiej powierzchni, ale utrzymują naprawdę duże pogłowie owiec, którego celem jest owiec i kóz zresztą, którego celem jest właśnie pielęgnowanie takich obiektów, dzięki czemu następuje nie tylko ich utrzymanie, ale także pewna forma konserwacji takich obiektów. Także połączenie zwierząt, utrzymania zwierząt w różnych układach jest niezwykle ciekawe. No nie wiem, czy mamy czas, ale chciałbym podać taki przykład, który kiedyś usłyszałem w Niemczech, bo również tereny porosłe wrzosowiskiem nadają się właśnie do takiej pielęgnacji. Tereny prawie otwarte, no bo tam, gdzie rośnie wrzos, no to jedynym krzewem, który nie jest zjadany przez owce, to jest jałowiec. I to łączy się w bardzo piękny układ wrzosowisko porośnięte jałowcem, ale żeby taki układ utrzymać, potrzebny jest racjonalny wypas ekstensywny, bo jeżeli zaniechamy go, to natychmiast wkroczy na przykład roślinność drzewiasta i ona trochę zakłóca ten układ widokowy i te piękne kontrasty wynikające z oglądu i wyglądu jałowców rosnących na wrzosowisku. Ale taki układ jest utrzymany tylko dzięki właśnie wypasom na wrzosowiskach. To też jest jeden z alternatywnych systemów produkcji. I proszę sobie wyobrazić, że znowuż przykład z Niemiec, który pokazuje, w jaki sposób można zakłócić ten system, co prowadzi do ogromnych konsekwencji. Otóż w Niemczech, w centralnej części, w takiej płycie pomiędzy Lineburgiem, Celle a Hamburgiem, mamy do czynienia z przestrzeniami, powierzchniami porośniętymi wrzosem. No i widoczne są tam też i jałowce, one się pięknie komponują. Tam turyści bardzo często przyjeżdżają, żeby korzystać z tych widokowych atrakcji. No i proszę sobie wyobrazić, że ten wypas jest oczywiście organizowany przez samorządy gminne, no i z programów rolno-środowiskowych, no nie ukrywajmy, rolnicy czerpią jakieś zapomogi i wsparcie, żeby ten wypas prowadzili. No i zdarzyło się tak, że wypłaty, które były zawsze skoncentrowane w układach, czy zorganizowane w układach miesięcznych, w pewnym momencie zostały zakłócone. W jaki sposób? No, samorządy po prostu dostały w miesiącu sierpniu środki na wypłaty dla hodowców do końca roku. No więc jak otrzymali te środki, no to szybko ekonomiczny sposób myślenia wskazał, że jeżeli się te środki szybko przeleje hodowcom na konta, no to się zaoszczędzi na kosztach przelewu i tak dalej, i tak dalej. Jest cała taka strategia oszczędnościowa, która by to w jakiś sposób uzupełniała. No i co się stało? No stało się to, że hodowcy bardzo chętnie pieniądze dostali już w sierpniu, no ale wrzosowisko trzeba wypasać i we wrześniu, i w październiku. No to za przeproszeniem nikomu się już nie chciało z tymi owcami tam iść. No i powstały pewne konsekwencje. Program był nastawiony na to, żeby wstrzymać sukcesję roślin, a więc rozwój roślinności drzewiastej, ale pojawiło się inne zjawisko, które nie było wzięte pod uwagę przy tym systemie wypłacania dotacji, a mianowicie wrzesień jest takim miesiącem, my to nazywamy babim latem, czyli pajęczaki zaczynają rozkładać swoje sieci na powierzchni wrzosów po to, żeby nie tylko wrzosów, wszędzie zresztą, no ale tutaj mówimy o wrzosowisku. No i taki kożuch sieci pajęczyń się pokrył, się utworzył na całych powierzchniach. Pajęczaki czekały na jakiś program, na jakiś pokarm, który by dawał im możliwość przetrwania okresu zimowego. A tak się pechowo składa, a może i szczęśliwie, że w przypadku wrzosowisk miesiąc wrzesień jest równoznaczny z produkcją nektaru z wrzosowisk, co ściąga z całego kraju pasieki wędrowne i tu boku Wrzosowic postawione zostały ule, które poprzez te pszczoły pochodzące z tych uli nie mogły się przedostać przez te sieci do pajęczyn, do nektaru i, że tak powiem, służyły jako, jako pokarm dla zwierząt, które te pajęczyny rozłożyły i rozplotły. Pszczelarze wziątku nie mieli, potracili częściowo, osłabili swoje rodziny. No i efekt finalny był taki, że oczywiście zaprotestowali, że był taki układ, bo nie było wypasu. Owce, które pasą się na wrzosowisku, one nie tylko pobierają wrzos, ale równocześnie zrywają sieć pajęczyn. I poprzez zerwanie sieci pajęczyn udostępniają pszczołom dostęp do nektaru. I ten cały cykl funkcjonuje od lat, a przez prosty zabieg administracyjny został mocno zakłócony i no niestety trzeba było płacić odszkodowania, więc takie, to jest pewien przykład. Jeżeli my staramy się prowadzić jakiś system, czy wprowadzać jakiś system alternatywnej produkcji zwierzęcej, który dotyczy w szczególności układów przyrodniczych, czyli wkomponowanie zwierząt gospodarskich w przyrodę, można tak powiedzieć bardzo powierzchownie, musimy to bardzo dokładnie dbać o realizację tego programu, bo wszelkie zakłócenia rodzą no, znaczące konsekwencje, chociażby tak jak to zdarzyło się tam kilkanaście lat temu w Niemczech na lineburskich wrzosowiskach. I to samo jest u nas w kraju. Jeżeli realizujemy jakiś program wynikający z systemu alternatywnej produkcji zwierzęcej, to on powinien być naprawdę pieczołowicie pilnowany. Wtedy utrzymamy element zrównoważenia no i wykorzystania tych cennych naszych zasobów przyrodniczych.
Pan profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko jest naszym gościem w temacie gleba, roślina, zwierzęta. Serdecznie zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 8 minut po godzinie 22. Jasne niebo to utwór, który wybrzmi na antenie Radia Maryja w wykonaniu pana Jana Pietrzaka.
Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Przez stulecia przepływała razem z nami Modra Wisła, najwierniejsza z wszystkich rzek. Jeśli pomóc nie zechcemy dobrej pani, pozostanie po niej wkrótce brudny ściek. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń, nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Tam, gdzie kiedyś bursztynowy świeżo piaśniał, gdzie pałała dzięcielina pośród łąk, tam jałowej ziemi straszy pustka straszna. Pan Tadeusz nie rozpoznałby tych stron. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń, nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczy się, pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Smok potworny znów zagraża Wawelowi. Kraków ginie i Wittstebosz oskarża nas. Barbarzyńcy, Niemcy, Turcy, Tatarowie nie zdołali tego zrobić co nasz czas. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń, nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Póki żyje chociaż jeden biały orzeł i królestwa swego strzeże z górnych stron, nie powinno nam zabraknąć i nie może serc gorących, głów otwartych, mocnych rąk. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń, nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj.
Jasne niebo śpiewał Jan Pietrzak. 12 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Gleba, roślina, zwierzęta to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Halo, bardzo proszę.
Kruj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Panie profesorze, warto jeszcze...
Witamy serdecznie, prosimy o podanie przynajmniej swojego imienia.
Bardzo proszę, panie profesorze, jeszcze wspomnieć o zagadnieniu humanizacji zwierząt. Ja odbieram często, że ta humanizacja zwierząt to jest po prostu walka z przemysłem drobiarskim, z przemysłem mięsnym, jak również no, z przemysłem mleczarskim. Bo doszukujemy się w tym, powiedzmy, w tym neomarksizmie różnych wątków takich, że w zasadzie no już zwierzę już doszło do takiej rangi znaczeniowej, że już właściwie nie stanowi, powiedzmy, surowca dla przemysłu mięsnego, czy dla przemysłu drobiarskiego, czy jajczarsko-drobiarskiego. No i w tej sytuacji musimy to jakoś interpretować tak samo jako wojnę gospodarczą. Bo ja nawet trzeba dobrze wiedzieć, żeby słuchacze też to wiedzieli, że te branże przemysłu rolno-spożywczego, które wymieniłem, plus jeszcze branża paszowa, no w zasadzie to jest nerw gospodarki polskiej, nie gospodarki żywnościowej. Nie tak samo zatrudnienie tysięcy osób i żebyśmy widzieli to we właściwych proporcjach. No, tak, to jest tak moje dopowiedzenie, panie profesorze Romanie. I serdecznie pana profesora pozdrawiam i gratuluję bardzo serdecznie panu profesorowi.
Dziękujemy, pozdrawiam również pana.
Przedstawić rozmówcę pan profesor Janusz Wojdalski dozwonił się do naszej rozgłośni, no i jest to członek naszego stowarzyszenia, więc tu, żeby słuchacze wiedzieli, kto pytał. Panie profesorze, zgadzam się z tą teorią w zupełności, z tą wypowiedzią w zupełności. Zresztą mu się dotychczas we wszystkim żeśmy jakoś po koleżeńsku zgadzali. Ale problem, który został poruszony, on dotyczy właśnie tej gospodarki intensywnej i patrzenia w kierunku zysku i szybkiego wytworzenia i zagospodarowania produktu. Rzeczywiście pojawiają się problemy w produkcji drobiarskiej, ale też i w produkcji mleczarskiej, związane również z produkcją paszową, bo przecież mamy mocno rozbudowany przemysł przetwórczy, który produkuje pasę na potrzeby produkcji drobiarskiej, która jest mocno skomercjalizowana i mocno rozwinięta, więc potrzebuje dużych dostaw, żeby utrzymać profil produkcyjny. I to samo tyczy się produkcji mleczarskiej, bo produkcja mleczarska jest produkcją intensywną i wymagającą dobrego żywienia i dobrego pokrycia pasowego. Ja tu może rozwinę ten element w ten sposób, szczególnie w odniesieniu do produkcji mleczarskiej. Poziom produkcyjny naszych krów naprawdę w chwili obecnej dorównuje europejskiemu, a nawet przewyższa. Mamy do czynienia z krowami rekordzistkami. W Poznaniu jeszcze przed wystąpieniem na poznańskich targach, jeszcze przed wystąpieniem epidemii, były organizowane takie podsumowujące spotkania mlecznej drogi organizowanej przez hodowców bydła mlecznego i tam właśnie takie rekordzistki były pokazywane. I myśmy się tym naprawdę ekscytowali, że właśnie jedna krowa może wyprodukować takie ilości mleka. Tam z tego, co się zorientowałem, to wydajności roczne to przekraczają nawet 20 tysięcy litrów. To jest coś niesamowitego, że ten poziom tak poszedł do góry, ale jednocześnie poziom jak gdyby uzbrojenia przemysłowego tych zwierząt również się podniósł i o tym najlepiej może powiedzieć właśnie pan profesor Wojdalski. Ja chciałbym tylko drogą taką troszeczkę humanizującą ten problem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. No po pierwsze, tak intensywna produkcja, ona prowadzi do tego, że krowy, które są użytkowane w taki sposób, one niestety żyją krócej. Żyją krócej i trzeba ponownie ponieść koszt na odchowanie jałówki do takiego poziomu, żeby rozpoczynała, czy mogła rozpocząć produkcję mleka. A więc tutaj mamy do czynienia z dość wysokim remontem. Remontem to my w hodowli nazywamy procent wymiany stada corocznego w zależności od stanu kondycyjnego czy wieku. I tutaj ten remont jest bardzo wysoki, bo tak jak planuje się przykładowo w owczarstwie wymianę stada na poziomie 20% rocznie, to w przypadku właśnie tych wysoko wydajnych stad krów on dochodzi do 40% rocznie, co oznacza, że te krowy wysoko wydajne to one żyją powiedzmy sobie 3 lata. A więc 3 lata w sensie procesu produkcyjnego, 3 laktacje, to chciałem powiedzieć. Natomiast jak to wygląda w przełożeniu na pewne walory jakościowe takiego produktu? Myśmy kiedyś obserwowali mleko pod mikroskopem. Ja ciągle studentom ten przykład podaję, bo on jest bardzo ciekawy. Mleko pod mikroskopem od wysoko wydajnej krowy i od krowy powiedzmy typu polska czerwona, nasza krówka rodzima, którą uchroniliśmy przed wyginięciem, ona produkuje o wiele mniej mleka w trakcie rocznej laktacji. I Pod mikroskopem widać, jak w mleku pływają kuleczki tłuszczowe i one inaczej wyglądają w mleku właśnie od takiej niskowydajnej polskiej czerwonej, a inaczej od wysokoprodukcyjnej krowy mlecznej. Otóż w mleku tym od polskiej czerwonej to kuleczki tłuszczowe, one są takimi osłonięte takimi pektynowymi osłonkami, one tworzą taką pewną zawiesinę, ale powiedziałbym zrównoważoną zawiesinę, ponieważ one mają podobne średnice i w tym zawieszeniu są w stanie dłużej trwać. Natomiast ta zmienność, która występuje w średnicach u kuleczek tłuszczowych, u krów wysokowydajnych, jest bardzo wysoka, to znaczy wynosi około 300-400%. To jest bardzo duże zróżnicowanie, co oznacza, że mamy bardzo duże kuleczki i bardzo drobne kuleczki. No i prawa fizyki mówią, że większe przyciąga mniejsze. I tutaj te duże kuleczki przyciągają mniejsze i tworzą się takie grona. No to jest taka teoretyczna dygresja, ale jaki to ma wpływ na procesy jakościowe mleka? Otóż jak Państwo obserwujecie mleko od krowy niskowydajnej, tam gdzie te kuleczki mają taki zrównoważony wygląd i zbliżone średnice, śmietana się podsiada dopiero po 24 godzinach. Natomiast w przypadku wysokowydajnych, mleka od wysokowydajnych krów, to śmietana potrafi się podsiąść już po jednej do półtorej godziny. I tu mamy też ten efekt, który oddziaływuje na elementy tradycyjnej produkcji. No już to mleko od wysokowydajnej krowy, ono musi pójść do zakładu przetwórczego, żeby zostało przygotowane do konsumpcji. Natomiast od tej tradycyjnej o niższej wydajności może być z powodzeniem przetworzone w gospodarstwie domowym. Także to są pewne różnice, które wynikają z tej humanizacji, a więc dążenia do wysokiej wydajności, do uzyskania dużego produktu, który ma wpływ na jakość uzyskiwanego produktu i na tym polega właśnie ta różnica między produktami uzyskanymi z produkcji intensywnej i produktami uzyskanymi z produkcji ekstensywnej. Ja tu nie chcę mówić, że one są złe, wręcz przeciwnie. Przy umiejętnym przetworzeniu one są bardzo dobre, ale z punktu widzenia takiego regionalnego przetwórstwa, no to już raczej bym optował za zwierzętami o tej wydajności niższej, które charakteryzują się dłuższą długowiecznością, przez co ta wymiana, jeśli chodzi o remont stada, może być tu w tym przypadku mniejsza. I tak widzę powrót do tego systemu nieco ekstensywnego, dającego możliwości przywrócenia produkcji czy przetwórstwa tradycyjnego.
Gleba roślina, zwierzęta, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Bardzo proszę, hello.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Leszek z Wrocławia, witam serdecznie. Dziękuję za bardzo ciekawą audycję. I cieszę się, że tutaj pan profesor zwrócił naszą uwagę na bardzo ważną rzecz, na ten łańcuch zależności tych wszystkich gatunków zwierząt i gatunków roślin. Jest to niezwykle ważne, bo te przecież rośliny i zwierzęta, ta różnorodność tych wszystkich gatunków, one żyją w takim systemie zależności, współzależności i dzięki temu systemowi to wszystko jak gdyby się kręci i działa, prawda? I to jest tak, można porównać do organizmu człowieka. Wyobraźmy sobie, że jeśli nam ktoś wytnie jakiś jeden organ, to potocznie mówiąc, zaczyna się coś sypać, prawda? Ten organizm zaczyna źle funkcjonować. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo tak weźmy taki przykład. Rolnicy tam często, powiedzmy sobie szczerze, głównie na pierwszym miejscu stawiają, prawda, zysk, te sprawy ekonomiczne i tak, pryskają, prawda, ile tam się tylko da i na ile im starcza tych finansów, to kupują tych środków, pryskają, a przecież to niszczy, no nie tylko przecież te już przysłowiowe pszczoły, ale to niszczy mnóstwo różnych gatunków, no choćby weźmy taką glebę, my przecież gołym okiem tam nie widzimy, ale w tej glebie tam tętni życie, tam jest mnóstwo różnych takich małych, potocznie mówiąc, tych żyjątek, których nie widać gołym okiem, ale tam naprawdę to począwszy od gleby, jeśli weźmiemy później na przykład las, to poszczególne te piętra od dołu do samej góry, tam wszędzie tętni życie i to jest taka współzależność przeróżnorodnych gatunków. To, o czym zawsze mówił profesor Szyszko, że w Polsce zachowała się ta tak zwana bioróżnorodność, czyli mamy zachowane te właśnie różne gatunki, które od wieków po naszych przodkach tutaj pielęgnujemy, nie niszczymy tej przyrody, tak jak się to stało w zachodniej czy południowej Europie. Popatrzmy, że jak tam jedziemy gdzieś tą autostradą czy innymi drogami, to obok nie widzimy jakichś lasów większych, prawda? To tylko gdzieś tam, gdzieś w górach, gdzieś w jakichś tam parkach narodowych. Natomiast jak tu do Polski przyjeżdżają, no chociażby nasi tutaj bracia Czesi, prawda? To pamiętam, że ze wszystkich tych ich opowieści po pobycie w Polsce, to przede wszystkim wybija się to, że zauważają tą zieloność, prawda? Jak jedzie się drogą, to często właśnie, no najczęściej jest po prostu, jedzie się przez ten las, przez tą taką zieloną jakąś taką, prawda, przebija się przez tą zieloną ścianę i ta zieleń to się wybija dla nich, bo dla nich to jest coś takiego oryginalnego, prawda. Myśmy to zachowali w Polsce, więc to jest niezwykle ważne. No, tu uczulam oczywiście rolników, ale nie tylko, no prawda, wszyscy pamiętajmy, że to nasze leśnictwo i rolnictwo, to ja bym to wręcz powiedział, że to są takie dwie perły i to nie tylko w naszej ekonomii, ale wręcz w naszej kulturze, o czym też tu była, cieszę się, że była mowa, że to przecież też tworzy naszą tożsamość. To przecież mamy po przodkach tą kulturę od wieków i my powinniśmy to jednak zachować. Dobrze, że się zachowało to rolnictwo, chociaż tak trochę kuleje, prawda? To niestety te przepisy unijne jakoś to chyba nie za bardzo wspierają tych drobnych rolników. Może się to zmieni. Mamy tego komisarza Wojciechowskiego. No, oby to szło w jakimś kierunku. Myślę, że Polacy powinni bardziej jakoś stawiać te swoje twarde jakieś warunki. Nie iść kółko na jakieś kompromisy, bo obecnie ludzie rządzący w Polsce to tak mają jakąś taką tendencję do różnych kompromisów. A ja myślę, że jak będziemy twardo stawiać się, to ugramy więcej. Także takie moje zdanie, taka moja opinia. Dziękuję za ciekawą audycję jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy również. Panie Leszku, pozdrawiamy.
Dziękujemy.
Panie profesorze, prosimy.
No, przyznam się, że wypowiedź, którą przed chwilą usłyszałem, jest takim przykładem dobrego zrozumienia właśnie tej relacji wewnątrzśrodowiskowej, relacji gleba, roślina, zwierzę. No widać, że rolnik, który, czy osoba, która dzwoniła, ma tą świadomość, widzi te problemy. To cieszy, że jest taki odzew. Naprawdę z dużą radością słuchałem tej wypowiedzi, bo ja się z tą wypowiedzią w 100% zgadzam, bo tak myślę i tak chciałem przedstawić te problemy, które spotkały się z tak spontanicznym i sympatycznym odbiorem. No tutaj ja może bym jeszcze jedną taką ciekawostkę uzupełnił od strony bardziej naukowej, bo pan mówił o glebie, o zwierzątkach żyjących w podglebiu i w glebie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie od strony nie tylko produkcyjnej, ale również przyrodniczej, bo na metrze kwadratowym tych zwierząt drobnych, stawonogów, pajęczaków i innych jest naprawdę bardzo dużo. Im środowisko jest bardziej takie czyste, tym tych organizmów jest więcej. I to one też pokazują stan naszego środowiska, stan naszych zasobów przyrodniczych. Ja mogę tylko uzupełnić tą wypowiedź o dwa takie aspekty. Po pierwsze, ta liczebność tych żyjątek i mnogość gatunków, ona może podlegać pewnym zmianom. Zmiany wynikają z wpływu czy oddziaływania sezonu wegetacyjnego. I tak na początku sezonu wegetacyjnego niektóre gatunki, czy to stawonogów, czy pajęczaków, czy mięczaków, one układają się procentowo inaczej, a inaczej może to wyglądać pod koniec sezonu wegetacyjnego, kiedy te zwierzęta też przejdą pewien proces rozwojowy i przejdą proces, na przykład procesy rozrodcze. To się może układać w różny sposób, ale zależy to w znacznej mierze również od takiego czynnika, jakim jest wypas zwierząt. Bo co się okazuje, tutaj patrząc na to, jakie gatunki się pasą na konkretnej powierzchni, to okazuje się, że ten skład tych żyjątek znajdujących się w runi i w podglebiu, on może się różnić między początkiem a końcem sezonu wegetacyjnego. No i przykładowo konie, które niszczą, nie to, że niszczą, konsumują, przygryzają roślinność najwyżej, no poprzez swój temperament często mogą, wpadając w galop, robić pewne uszkodzenia, jeśli chodzi o ruń pastwiskową, ale nie wpływają w sposób radykalny na skład tych żyjątek drobnych w runi, jak o których żeśmy tutaj przed chwilą wspominali. Jeśli chodzi o wypas bydła, no to okazuje się, że na początku sezonu wegetacyjnego mamy nieco większą różnorodność, a pod koniec sezonu wegetacyjnego ona się nieznacznie zmienia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę małe przeżuwacze, to tutaj myślę o owcach, kozach i danielach, tutaj to wygląda w tym przypadku różnie, bo mocnym wpływem jest jak gdyby zainteresowanie tych zwierząt gatunkami roślin, które rosną w danym środowisku. No i przykładowo, tak jak bydło pobiera około 20 gatunków w środowisku, owce około 22-23, daniele podobnie. Tak zupełnie inaczej to wygląda w przypadku kóz, bo kozy potrafią pobrać w środowisku do 75 gatunków roślin. To bardzo ciekawe zjawisko, bo one są bardziej plastyczne, jeśli chodzi o dostosowanie się do warunków środowiskowych. I z tej grupy trzech małych przeżubaczy, jeżeli porównamy liczebność, czy powiedzmy zróżnicowanie gatunków bytujących w runi na początku z końcem sezonu wegetacyjnego, to w przypadku kóz następuje zmniejszenie, w przypadku danieli również, a jedynym gatunkiem zwierząt, który nie wpływa na zmianę procentowego składu zwierzątek, które znajdują się w runi pastwiskowej, to są owce. I z tego względu ten gatunek jest najczęściej stosowany w przypadku pielęgnacji obszarów, które na przykład porastają góry, czy pielęgnacji górotworów, czy chociażby odłogów i w ogóle innego typu obiektów, chociażby związanych z zatrzymywaniem wody, bo nie ma tutaj tej inwazyjności, jeśli chodzi o ograniczenie liczby gatunków występujących w Runii. Tu jest zachowanie pełnej bioróżnorodności, tej, która była na początku, z tą, która okazała się na końcu. Oczywiście patrząc na różnice w składzie gatunków pomiędzy jesienią a zimą, to musimy tu zwrócić uwagę, że zwierzęta te oczywiście zostawiają spore ilości jaj jesienią, także na wiosnę wykluwa się podobna ilość zwierzątek z początku okresu wegetacyjnego bytujących w Runii, ale w trakcie sezonu wegetacyjnego to może ulegać jakimś zmianom. Jedynie w przypadku owiec te zmiany nie zachodzą. To tak tytułem uzupełnienia wypowiedzi słuchacza, który tak ładnie to wszystko ujął i podsumował.
Dziękujemy. Zapraszamy. Bardzo proszę, halo.
Halo, pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Irena Matkowska. Ja się wypowiadałam w Radiu Maryja kilka razy na temat rolnictwa. I właśnie chodzi mi o takie słowo ekologia, ekologiczne. Nasi dziadowie, pradziadowie produkowali zdrową żywność. Ekologia, słowo takie, nie istniało, bo było wszystko ekologiczne. Czyli jest pytanie, dlaczego teraz mówimy o ekologii? Czy ta produkcja szybka jest ekologiczna? Bo z tego wynika, że jeżeli szukamy ekologicznych produktów, to znaczy, że ta szybka produkcja nie jest ekologiczna. To jest tylko takie rozumowanie. I myślę, że to rozumowanie prowadzi do wielkiego pytania na Zachodzie i w Polsce, co to znaczy ekologiczna żywność. Teraz tak, małe gospodarstwa w Polsce. My powinniśmy błagać nasz rząd, żeby pozostawił te ekologiczne, jeszcze małe gospodarstwa, które produkują w 100% ekologiczną żywność. Ja już wspomniałam kiedyś, że mieszkam na Zachodzie, mieszkam w Anglii ponad 30 lat i proszę ojca i proszę pana profesora, co się dzieje nie tylko w Anglii, ale w tych zachodnich szybkich produkcjach, to się pożal Boże, tak można powiedzieć, pożal się Boże. Co ta produkcja szybka prowadzi? Przede wszystkim najpierw zacznę od ziemi. Ziemia jest wykorzystywana w 100%, tam się rodzi, musi się rodzić wszystko przez cały rok. Ziemia nie odpoczywa. Mało tego, jest zaopatrywana w środki, które niszczą tą ziemię, niszczą insekty. I oczywiście jest szybka produkcja, oczywiście warzywa, owoce i inne produkty są produkowane szybko na ilość, ale jakość, to widać nawet po ludziach, jaka to jest to jakość. To widać w Europie, przejeżdżałam przez Holandię, przejeżdżałam przez Belgię, Niemcy i widzę, jak ta szybka produkcja i do czego prowadzi. I teraz tak, chodzi o Polskę. Polska jeszcze ma tą żywność, ale już się zaczyna to, ta szybka produkcja. Chodzi o zyski, żeby były zyski, ale nie chodzi o to, żeby była zdrowa żywność, która daje wielką jakość dla zdrowia ludzi. Teraz nie patrzy się na jakość i zdrowie ludzi, ale się patrzy na zyski. Oczywiście i tu się nie patrzy na zdrowie zwierząt. Sam pan profesor wspomniał, że krowy żyją krócej, bo się manipuluje. Manipuluje się zwierzętami w taki sposób, że po prostu hormonalnie się je odżywia albo odżywia się paszą, która nie jest paszą, która powinna być paszą dla zwierząt. Oczywiście i manipuluje się genetycznie tymi zwierzętami. Widzimy, jak one wyglądają. Oczywiście to przechodzi na ludzi. Widzimy, jak w tej chwili ludzie wyglądają. Jeżeli się Polska obudzi, to jeszcze może zachować te środki. Środki te żywnościowe, prawidłowe, którzy produkowali nasi dziadkowie, pradziadowie. Była to rzeczywiście żywa żywność, ale nie tylko żywność. Zdrowa woda, nie w plastikach. Ostatnio oglądałam właśnie film taki dokumentalny, że plastiki zagrażają całemu światu. W morzach jest pełno plastików, zwierzęta zabijane są plastikami. Ale nie tylko. Jesteśmy naprawdę, obudźmy się, bo to chodzi o każde dziecko nasze, o każdą rodzinę. To chodzi o Zachód i nas samych. Dlaczego my chcemy iść jako Polska tym zachodnim prądem? To jest niedobry prąd, prąd, który zabija, a nie który produkuje zdrową żywność. Dziękuję. Irena Matkowska.
Dziękujemy pani Ireno, pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
No, bardzo ciekawa wypowiedź. Bardzo ciekawa wypowiedź i wypowiedź pełna takiej troski o to, co nas może w bliskim czasie spotkać. Ja się zgadzam tutaj, że my mamy szansę na zachowanie naszej żywności produkowanej tradycyjnie w naszych lokalnych i regionalnych uwarunkowaniach. Pani tu ma zupełną rację, że ten typ powinien być preferowany, ten typ powinien być wspierany. Co do tej komercyjnej produkcji, ja ciągle miałem, mimo że nas na studiach uczyli, jak to robić, przez pewien czas żeśmy się zachwycali właśnie tymi wysokimi wydajnościami, ale z czasem zaczęto inaczej do tego podchodzić, bo po drodze żeśmy tracili pewne właściwości tych produktów, które pochodziły, czy które żeśmy posiadali wcześniej. No, mamy jeszcze wiele regionów w naszym kraju, które produkują tą żywność tradycyjną w warunkach no, półekstensywnych. Ja tu ciągle się boję używać określenia ekologicznych, bo to jest określenie, które w zasadzie dominuje w mowie administracyjnej. Natomiast my, naukowcy, to staramy się stosować określenie żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która jest bezpieczna dla człowieka. To znaczy prowadzona w taki sposób, aby uzyskanie produktu żywnościowego nie było, czy uzyskanie żywności nie było obciążone jakimiś działaniami od tego typu, o których żeśmy to słyszeli, nawożenie intensywne, czy stosowanie herbicydów, chemii. No tu trzeba naprawdę bardzo dokładnie przestrzegać pewnych karencyjnych terminów i okresów, żeby nie zrobić w cudzysłowie krzywdy tej żywności. I ja się tu całkowicie zgadzam. Żywność powinna być zdrowa, nie powinna być obciążona właśnie takimi zniekształceniami, które prowadzone są w efekcie stosowania wspierających intensywną produkcję różnych środków chemicznych. Powinniśmy więcej wagi przywiązywać do tego, żeby korzystać z żywności produkowanej w układach regionalnych. Ja osobiście już od dłuższego czasu, jeżeli chcę kupować przetworzone mięso w formie wędlin, to już nie korzystam z dużych sieci handlowych, tylko z lokalnych, przydomowych przetwórni. No akurat może dlatego, że często bywam w terenie i mogę z tego skorzystać, ale warto jest, naprawdę warto jest to, co pani tutaj w tej wypowiedzi podniosła, korzystać z naszej tradycyjnej produkcji żywności. To jest efekt, który powinien wzmocnić naszą tożsamość i no co my przekażemy następnym pokoleniom w takim układzie. A tak to będziemy przynajmniej pokazywać w układach regionalnych, co się produkuje, jak to smakuje. No i trzeba przede wszystkim tych rolników mocno wspierać. Ja w poprzednim programie słyszałem wypowiedzi rolników, którzy widać wyraźnie, że pochodzili z mniejszych gospodarstw. No i oni mieli potężne kłopoty administracyjne, które stymulowały nawet likwidację produkcji zwierzęcej. No takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Oni powinni mieć możliwość działania w gospodarstwie rodzinnym, tak jak mówił kiedyś pan profesor Szyszko. Gospodarstwo rodzinne, produkcja w układzie ekstensywnym, zrównoważonym i rozprowadzona w układach regionalnym. Im tego będzie więcej, w sensie ilości takich gospodarstw, tym lepiej dla nas i tym lepiej dla naszej tożsamości, tradycji. No i będziemy mieli co przekazać naszym potomkom, bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby to miało kiedykolwiek zniknąć.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Gleba, roślina, zwierzęta to temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor Roman Dziunikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Już za chwilę powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania.
Kochana rodzina Radia Maryja, nasi przyjaciele, drodzy, w piątek, najbliższy piątek, 24 lipca, rozpoczynamy o godzinie 10 w kampusie akademickim przy ulicy Starotoruńskiej, tuż przy Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II, bardzo ważną konferencję i interesującą. Europejski Zielony Ład, a interes Polski. Konferencja jest organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia pana profesora Jana Szyszki i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Miała ona być w sobotę, ale w sobotę będzie pogrzeb księdza kardynała Grocholewskiego, dlatego przyspieszamy na piątek. O godzinie 8:30 zapraszamy na mszę świętą do Sanktuarium Maryi Gwiazdnowej Ewangelizacji. W tym sympozjum wezmą udział, będą mieli słowo minister środowiska Michał Woś, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, w imieniu z NSZZ Solidarność, odpowiedzialny za sekretariat górnictwa i energetyki pan Jan Grzesik, pani europoseł Beata Kempa, poseł Marek Suski, minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej do spraw środowiska, minister Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, minister Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, Paweł Śliwa, wiceprezes do spraw innowacji PGE, Arkadiusz Seksiński, wiceprezes do spraw rozwoju PGNiG oraz pan profesor Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę państwa, jest ograniczona ilość miejsc. Zapisy w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Numer telefonu 56 650 4000. Powtarzam, 56 654 tysiące. Program na stronie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.sim.edu.pl i radiomaria.pl. Dziękuję serdecznie, a więc spieszmy się. Europejski Zielony Ład, a interes Polski. Ważny temat dla nas wszystkich.
Ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Zerwy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria. Jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotu. Jak obłok, 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 jak obłok.
Jesteś mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obłoku. Swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria. Jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna. Jak ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok.
Świat w obłokach, śpiewał Marek Grechuta. 22:53 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Gleba, roślina, zwierzęta. Temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest, przypomnijmy, pan profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Prosimy, halo.
Pochwalony jest Chrystus Maria zawsze, Zbysia Zbysiek Radomskiego. Profesor twierdzi, że zrozumienie, świadomość, radość z istnienia stawiono bogów i pajęczaków. Ale to jest 5%, bo w przyrodzie jest tyle szkodników i pasożytów, że każda roślina ma na przykład przędziorków 20 odmian, 20 odmian kleszczy, są latające kleszcze i to chmarami lecą. Na przykład ślimaków jest pełno, które są nosicielami nicienia, przybry żylne, kociej. na pietruszce nadce jest guzik północny, to jest nicień. W korzeniu płóciennik marchewianka, nicień. Przędziorków, ze 20 odmian. Przędziorek sosnowiec, chmielowiec i ciornostki, mączliki, roztocza. To jest chyba też ze 20 odmian. Weźmy na owocach owocówka jabłkóweczka, nasienica trzęśniówka, bawełnica korówka. Ale jest przędziorki w tym roku przewyższają, wszystko jest porażone, wszystkie chwasty są porażone, pokrzywa, szaf, wszystko jest przędziorek. Koń, zwierzęta, które się żywią zielenią, no po prostu jedzą szkodniki. Byłem u weterynarza, rolnik przyszedł, klacz miała wymię wielkości krowy. Spowodowane to jest tym, że zwierzęta domowe jedzą szkodniki, nie rośliny. To po prostu to jest przekracza to wszystko. I są w formie larwalnej, przyjmują wirusy. No weźmy przędziorki, a kleszcze to już jest finał wszystkiego. I co profesor mówi, że ma radość z istnienia stawonogów i pańczaków. Ale to jest 5% i jakby ukrywał prawdę. Po prostu nie mówi prawdy. Bo to mogę określić baś o nagim królu. Po prostu to jest ukrywanie
Panie Zbigniewie, pozwólmy, aby pan profesor ustosunkował się do pańskiej wypowiedzi.
No tutaj mamy do czynienia z dość taką zdesperowaną wypowiedzią. Ja chciałbym tutaj podkreślić, że mówiliśmy o produkcji, która odbywa się w warunkach zrównoważonych i w układzie prawidłowego obiegu substancji pokarmowych w środowisku, właśnie na linii gleba-zwierzę, gleba-roślina, roślina-zwierzę. Te przykłady, które tutaj zostały podane, oczywiście one występują i są dowodem właśnie na to, że ten element zrównoważenia nie został dotrzymany. W układzie, kiedy jest nadmierny rozwój jakiegoś gatunku zwierząt, no to rzeczywiście musimy zastosować szerszą interwencję i bardziej zdecydowaną interwencję. Natomiast ja cały czas mówię o produkcji zrównoważonej i o układach przyrodniczych wynikających z zrównoważonego obiegu składników na linii gleba, roślina, zwierzę. Nie mówiłem na temat skrajnych odchyleń, które odbiegają od tego schematu. I tutaj no, trzeba przyznać, że w takich sytuacjach, kiedy to nastąpi, no trzeba stosować interwencję zdecydowaną, aby się takiego problemu pozbyć. Powiedziałbym zdecydowaną interwencję po to, żeby przywrócić układ zrównoważenia.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym sięgnąć trochę głębiej.
Witamy Panią bardzo serdecznie. Mianowicie, możemy poznać Pani imię?
Kazimiera.
Prosimy Pani Kazimiera.
Mianowicie, jeśli chciwość człowieka wypiera etykę, no to tak się dzieje, jak się dzieje. Sprawa jest taka, że oprócz tego, żeby wiedzieć, jak uruchomić produkcję, to jeszcze trzeba troszkę więcej rozumieć. No ale chciwość zaciemnia umysł człowieka. I tak podam przykład swego, no parę jakichś lat temu bardzo walczono o to, żeby różne laboratoria prowadziły doświadczenia, żeby uzyskać wysokoglutenową pszenicę. No faktycznie uprawiano, były duże plony i bardzo wysoki gluten, ale sztucznie spowodowany w tej roślinie. Następstwem tego pojawiły się choroby, które nazywają się, choroba, która nazywa się celakią, czyli człowiek musiał się odżywiać, chory na tą chorobę, dzieci się rodziły z tą chorobą, musiał się odżywiać żywnością bezglutenową. Czyli miejsce pszenicy musiał zastąpić ryż. No, ale przecież człowiek ma prawo do smakowitości pożywienia. No, jakie tortury te dzieci musiały przechodzić, że nie mogły zjeść kawałka chleba? Proszę pana profesora, chciałbym zapytać profesora, który dzwonił na początku audycji, czy w tej wielkotowarowej produkcji obowiązuje etyka i czy jest stosowana etyka? No, ja myślę, że tam kieruje postępowaniem człowieka chciwość. To tyle.
Dziękujemy pani Kazimierzu za ten głos.
Dziękuję. Dyskusji.
Pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
No tu wchodzimy w obszar problemów no trochę bardziej odległych od układów przyrodniczych, które żeśmy przez cały program dyskutowali. Rzeczywiście, jeśli chodzi o pewien element dążenia do uzyskiwania wysokich zysków, stymuluje na pewno rozwój produkcji, która ten zysk przynosi i nie zawsze ona musi być odpowiednikiem zdrowego odżywiania się. Tutaj myśmy z kolegą dyskutowali o tych zakładach przemysłowych i zakładach przetwórczych przemysłu lekkiego, które funkcjonują w zakresie też produkcji zrównoważonej. Także trudno mi się wypowiedzieć na tematy etyczne, bo nie jestem etykiem, ale na pewno zgadzam się z stwierdzeniem, że dążenie do zbyt dużego zysku bez zachowania elementów zrównoważenia jest naruszeniem właśnie tej produkcji zrównoważonej, bo wtedy w celu uzyskania szybszego dochodu może zaistnieć sytuacja, że się niektóre elementy zrównoważonej produkcji pominie i to nie powinno mieć w żadnym względzie miejsca.
Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Sławomir, dzwonię z podlubelskiej Kalinówki. A tutaj padły takie słowa związane słowa mówiące o wspieraniu polskiej produkcji, z produkcji żywności funkcjonalnej. Akurat ja zajmuję się od ponad 30 lat właśnie produkcją takiej żywności funkcjonalnej. I tak może się odniosę do tej ostatniej wypowiedzi pani Kazimiery, która wspomniała o tym, że trzeba rezygnować z produktów, które są smakowite, których przyzwyczajeni jesteśmy, bo zawierają gluten. Ten gluten zmodyfikowany jest współcześnie zbóż. Są zboża na polskim rynku, między innymi my uprawiamy w naszym gospodarstwie takie zboże jak samobrza, które mogą nawet spożywać osoby chore na celiakię. To taka tylko dla pani Kazimiery dobra nowina, że można smaczne chleby robić właśnie z samobrzy uprawianych w polskich gospodarstwach ekologicznych. Ale teraz jeszcze wracając do właśnie gleba, rośliny, zwierzęta. Padło taki wątek, że no pasze są tym ważnym elementem w produkcji, żeby uzyskać dobrej jakości czy mleko, czy mięso. No niestety tutaj do obecnego rządu, prawicowego rządu, który przed wyborami jeszcze ponad 6 lat temu obiecywał, że jak wejdzie tylko do, będzie rządził, to zatrzyma import pasz GMO. Mam taką pretensję jako rolnik, jako konsument, bo niestety rząd PiS po objęciu władzy 6 lat temu pierwszą ustawę, jaką zrobił, to było przedłużenie moratorium na stosowanie pasz i import pasz GMO. I do tej pory mamy większość pasz, którymi są karmione zwierzęta w gospodarstwach nieekologicznych, to są pasze GMO bazowane na soi i tego typu komponenty. Także no tutaj należałoby jakby wrócić do tego tematu i nawiążę też do tego sformułowania, które mnie obruszyło, mogę powiedzieć. Pani chyba z Anglii, pani Irena dzwoniła, że należy błagać polski rząd o to, żeby zachował nam gospodarstwa, małe gospodarstwa, czy gospodarstwa ekologiczne. My nie mamy błagać. Mamy żądać od tego, bo my jesteśmy tutaj podmiotem, my jesteśmy obywatelami, którzy utrzymują ten rząd. To nie rząd nas utrzymuje, tylko my jako podatnicy, jako obywatele utrzymujemy ten rząd i ten rząd, który deklaruje się rządem prawicowym, pronarodowym, nie powinniśmy go błagać, tylko on powinien się wsłuchiwać w te głosy, które płyną właśnie od tutaj nas konsumentów czy nas rolników. Tym bardziej powinniśmy zwracać się do rządu, bo pan prezydent, na którego ja głosowałem w drugiej turze w Wierzchowsowicach, zadeklarował się, że będzie wspierał polskie rolnictwo, że w ramach społecznej solidarności polityka państwa będzie wspierać rozwój wsi oraz rolnictwa, że deklaruje dalsze działania na rzecz zwiększenia ochrony producentów żywności. No to ja teraz apeluję do pana prezydenta za pośrednictwem tego naszego medium Radia Maryja, żeby rozwiązał te problemy związane z tymi małymi gospodarstwami, które nie mogą hodować paru sztuk trzody chlewnej czy jakiejś tam drobnej zwierzyny, gdzie obłożone są przepisami. Wyjdźmy z tych kaloszy, które weszliśmy do Unii Europejskiej. Prowadźmy swoją samodzielną politykę rolną, samodzielną, niekoniecznie związaną z Unią Europejską. Jeśli nam to przeszkadza Unia Europejska, to wyjdźmy z tego kołchozu europejskiego, bo on do niczego jest nam niepotrzebny. To tak odnośnie tych dwóch rzeczy. Jeszcze można by było powiedzieć o tym, że produkcja zrównoważona. Tutaj pan Zbigniew mówił o tych różnych szkodnikach, które występują. W produkcji ekologicznej nie ma takich problemów. Są oczywiście szkodniki, jakieś tam są naturalne, biologiczne wyciągi, robi się z pokrzyw, czy z czosnku, czy z innych roślin, które powodują, pozwalają ograniczyć występowanie szkodliwych owadów, ale generalnie ta symbioza.
Niestety, ale przerwało nam połączenie. Panie profesorze, prosimy.
No, szkoda, że przerwało, bo mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą wypowiedzią, która w zasadzie oscyluje wokół tego tematu, którym dzisiaj się zajmujemy. Podkreśla konieczność podtrzymania gospodarstw drobnych,
które, czy małych nazwijmy to, które są najlepszym przykładem dla gospodarstwa jako do rozwinięcia modelu gospodarstwa rodzinnego, które opiera się o rodzime produkty najlepiej wyprodukowane w gospodarstwie. Dygresja dotycząca, czy powiedzmy uwaga dotycząca funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego czy funkcjonalnego, ona wiąże się też z długością prowadzenia tego gospodarstwa, bo całe licencjonowanie gospodarstw jest uzależnione od długości okresu. Żadne gospodarstwo, zdaje się, które nie prowadzi produkcji krócej jak jeden rok, to nie może uzyskać takiego statusu. Tu przedmówca podkreślił, że gospodarstwo swoje już utrzymuje i prowadzi od dłuższego czasu i z tego też względu ma nieco mniej problemów związanych, czy miał nieco mniej problemów związanych z utrzymaniem zrównoważonej produkcji w gospodarstwie. Także bardzo ciekawa wypowiedź i tutaj rzeczywiście trzeba przypominać władzom o roli tych gospodarstw, bo z tego, co słyszymy, coraz częściej zresztą słyszymy, właśnie ta grupa gospodarstw ma być, czy ma podlegać zainteresowaniu władz. Miejmy nadzieję, że to nastąpi. I mam taką cichą też nadzieję, że tego typu problemów już więcej nie będzie, no ale to są wszystko nadzieje. Na pewno zgadzam się z przedmówcą, że trzeba władzom przypominać o roli tychże gospodarstw, bo no nie ukrywajmy, na tych gospodarstwach będzie się opierała nasza w znacznej części nasza produkcja rolnicza i dążność do utrzymania receptur związanych z wytwarzaniem lokalnej żywności. No i chociażby ten aspekt, który powinien przyciągać turystów. Myśmy sobie jeszcze nic nie mówili o gospodarstwach agroturystycznych, czyli tych, które mają ściągnąć klientelę do poszczególnych regionów, aby zapoznali się nie tylko z żywnością tradycyjnie wykonywaną, ale z kulturą, z historią, z tradycją i taką rolę widzę w aspekcie rozwoju tego typu gospodarstw. A czy one będą utrzymywały status gospodarstwa ekologicznego przez krótki okres czy dłuższy okres, to już jest całkowicie inna sprawa. Także uważam, że trzeba przypominać o roli gospodarstw rodzinnych i starać się o to, żeby te gospodarstwa uzyskały jakieś rozsądne wsparcie do kontynuowania swojej działalności.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Gleba, roślina, zwierzęta to temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko. Prosimy bardzo.
Halo, z tej strony Irena Śledź z Bydgoszczy. Chciałabym powiedzieć taką rzecz, mianowicie ta sprawa związana z produkowaniem żywności funkcjonalnej, ona wydaje mi się, że jest coś takiego w społeczeństwie polskim, bo ja innego właściwie nie znam, że mało szanuje się pracę taką fizyczną. taką, no, takie małe gospodarstwo to jest taka praca, no, trzeba się czasami pobrudzić. Czasami człowiek nieładnie pachnie i tego się nie szanuje, ale to nie jest, mi się wydaje, to nie jest kwestia tego, że ludzie są źli, że och, gardzą czy coś takiego, ale to jest kwestia podejścia takiej całej kultury, wychowania w szkołach, tego wszystkiego. Nie uczy się, jaki to jest wspaniała rzecz produkować coś dobrego, robić coś dobrego. I co z tego, że się człowiek wtedy pobrudzi, nieładnie pachnie i to wszystko. Nie uczy się tego dzieci, potem one spadają w jakiś tam schemat, że no trzeba zawsze pachnieć, zawsze mieć czyste paznokcie i tak dalej. No a nie szanują właśnie takiej dobrej roboty. Tego się nie uczy, to powinno być jakoś... No nie ma tego w naszej kulturze, albo jest bardzo mało. Takie mam wrażenie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Reno, pozdrawiamy. Panie profesorze.
No tu został poruszony bardzo ważny problem. Problem edukacyjny. Bo powiedzmy sobie, edukacja wpływa na mentalność i stosunek do pracy człowieka. Ta praca powinna być efektem nadrzędnym, powinna być mocno szanowana i nie powinna wywoływać takich reakcji zewnętrznych, o których mówiła przedmówczyni. No, rzeczywiście tutaj trzeba byłoby zaapelować do resortu oświaty, aby tego typu programy edukacyjne uruchomił, bo ja osobiście tego nie bardzo mogę zrozumieć, jak to w gospodarstwie, no wiadomo, gospodarstwo to jest rolnicze, to jest jeszcze ogólnorolnicze, czyli powiedzmy agroturystyczne, no to wiąże się z pewnymi pracami, które niekoniecznie muszą być przyjęte przez otoczenie pod względem zapachowym przyjemnie. Ale z drugiej strony, jeżeli jest ta kultura właśnie szanowania pracy na roli, to mamy do czynienia w takim układzie, przy dobrze wyedukowanym społeczeństwie, że to mało, że nie przeszkadza, a niektórzy to nawet jadą po to na wieś, żeby przykładowo właśnie zderzyć się z takimi nawet zapachami, które stanowią pewną odmianę na przykład bytowania w mieście. Także w moim przekonaniu tutaj przedmówczyni pani ma absolutną rację, że jest to problem edukacji, jest to problem wychowania. No jest to problem odpowiedniego wyjaśnienia, na czym polega praca na roli i praca w gospodarstwie rolniczym. No niestety tego typu sytuacje są, one też są w naszych tradycyjnych uwarunkowaniach i nie ma co krytykować. To bardzo dobrze, że są tacy ludzie, którzy chcą w ten sposób działać i pracować na rzecz ogółu, a przyjęcie jakichś uwag krytycznych, jeśli chodzi o pewien dystans do osób, które pracują na roli, właśnie takich, o których pani mówiła, no to powinno się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem i odrzuceniem tego typu form zachowania.
Prosimy bardzo, halo.
Przepraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria Dominika z Warszawy. I chciałabym powiedzieć, że bardzo tęsknię do tych dawnych czasów, gdzie było normalnie. Widziałam na przykład na polach, gdzie rosły ziemniaki, między ziemniakami był zasadzony bób. U mnie na działce bób był cały obłożony mszycą, jak zielonym jakimś aksamitem, jakimś No po prostu cały obłożony i żarły ten bób. I gorszy rósł, mniejszy, bo to roślina wycieńcza. Poza tym przeczytałam, że trzeba sadzić koło siebie. Rządek marchewki i rządek cebuli. Śmietka marchwianka nie lubi cebuli, a śmietka cebulanka nie lubi marchwi. I rzeczywiście to skutkuje. Poza tym truskawki pleśniały. I powiedziałam ojcu, żeby kupił jakiś środek do pryskania, no bo szkoda te truskawki po przywiezieniu do domu wyrzucać następnego dnia, bo ta pleśń się migiem rozchodzi, nawet w lodówce. Ale jak pojechałam, postanowiłam sobie kiedyś zrobić przerwę w pracy na lato, kiedy zmieniałam pracę i poczyniłam dużo obserwacji. Na przykład zauważyłam, że pleśnieją truskawki tylko przy żywopłocie, a na środku działki, tam gdzie wiatr sobie swobodnie się poruszał, tam były szaczki suche, już wcześniej rano wysychały, a przy żywopłocie były mokre. Po prostu mokre krople z nich można było strząsać. To wyrwałam po prostu te krzaki, które rosły przy żywopłocie, wykopałam, wyrzuciłam na kompost i skończyła się pleśń. Bo nie miała skąd się rozchodzić, nie miała gdzie powstawać. No i aha, i jeszcze jedno, te krówki. Czytałam, że żeby krowa dawała tyle mleka, ile daje, to jest dla organizmu krowy taki wysiłek, jakim byłby dla człowieka codzienne przebiegnięcie maratonu. No i co to za pożytek jest z takiej zmęczonej krowy? Czy to mleko może służyć człowiekowi, czy nie za bardzo? I na tym bym skończyła i ewentualnie czekam na komentarz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Z Panem Bogiem. Prosimy.
No, dziękuję za tą wypowiedź, bo rzeczywiście ona rodzi cały szereg pytań. Jeśli chodzi o wysoko wydajne krowy, to ja mam podobne, że tak powiem, odczucia. Ale tylko że mnie trudno jest tak bezpośrednio się do tego odnieść, bo ja mam pewne obciążenie z dzieciństwa, że ja mleka nie lubię i nigdy z mleka nie korzystałem. Natomiast przetwory mleczne jak najbardziej, stąd mleko, które jest przydatne do robienia przetworów, no to leży w sferze moich zainteresowań. A to, że intensyfikacja produkcji wiąże się z pewnymi kosztami, które odbijają się na jakości produktu, no to my wiemy i tutaj tego problemu nie będziemy rozwijać. Natomiast wiemy, że przetwórstwo tego mleka ma za zadanie uzdatnianie jego przydatności pod kątem przydatności do spożycia. Więc z dużym zakresem akceptacji tej wypowiedzi mogę się odnieść do tych uwag. Pozostałe dotyczące działalności, czy to w ogródku, czy sadzenia roślin w określonych rządkach w ogródku, też mają swoje racjonalne uzasadnienie, bo to jest efekt podglądania przyrody i wyszukiwania uwarunkowań, które by temu sprzyjały. Także musimy obserwować przyrodę i musimy tą przyrodę w sensie gospodarczym użytkować w sposób rozumny. I tego typu zabiegi, które tutaj pani przedstawiła rozumiem, że na swojej działce, są bardzo cennymi spostrzeżeniami, wartymi upowszechnienia i dalszego stosowania.
Panie profesorze, czas naszej audycji dobiega końca. Prosimy o słowo podsumowania.
Bardzo chciałbym podziękować za możliwość tej dyskusji, która w zasadzie skoncentrowała się wokół takiego hasłowego wywołania problemu gleba, roślina, zwierzę. W zasadzie się tu mieści wiele zagadnień, ale w trakcie tych obu audycji podkreśliliśmy wysoką rolę gospodarstw rodzinnych, które najlepiej są przystosowane do organizowania takiej produkcji lokalnej i przetwórstwa lokalnego. Ze smutkiem trzeba przyjąć, że nie wszystkie są mile traktowane przez naszą administrację i w tym zakresie trzeba naprawdę coś zmienić. Ale powiedzmy sobie szczerze, kierunek na zrównoważone rolnictwo i zrównoważoną produkcję wymaga lepszego traktowania i wykorzystania, tak nazwę wprost, wykorzystania produkcyjnego gospodarstw, małych gospodarstw rodzinnych do produkcji zdrowej żywności oraz lokalnego przetwórstwa, które jest elementem naszej tożsamości, a jednocześnie fundamentem naszej wiary chrześcijańskiej, której uważam, że powinniśmy się trzymać.
Serdecznie dziękujemy, panie profesorze, za dzisiejsze spotkanie w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był pan profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski imienia profesora Jana Szyszko w temacie gleba, roślina, zwierzęta. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie dzisiejszej audycji, za towarzyszenie nam poprzez poszczególne minuty, godziny na realizowanie tegoż tematu. Bóg zapłaci.